Hvala Bogu, braće i sestre. Vidam vas srdečnije u imenju Pana Jezusa Hristusa i przebożam vam z samego początku serdeczne pozdrowienia od wielu chrześcijan, których przyszło mi się odwiedzić. Jeszcze takiej podróży nie miałem jak w tym roku. Już chcę do domu wrócić. Można zjąć marynarkę? Dziękuję. A serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, braci i sióstr naszego zboru. Wy już nas znacie, chyba chociaż z pozdrowienia, myślę, albo ze zdjęć, chyba nas znacie. Skromni jesteśmy. Wiecie, nie mamy jakiejś krzywdnej styli, że jesteśmy Amerykanie, albo coś takiego. Wszystko jedno, ta polska krew płynie w nas, nie? No tak, tak mówi się według ciała, ale... Także w tym roku podróż taka, troszeczkę powiem, dla waszego może zbudowania. Od dłuższego czasu proszono mnie, żeby przyjechać do Irlandii, gdzie nigdzie nie byłem. Nigdy nie byłem w Irlandii. I według prośby braci i sióstr, to są Polacy, odwiedziłem Irlandię pierwszy raz i jestem Bogu bardzo wdzięczny, że poznałem braci i sióstr i chrześcijan tam, z którymi mogłem spędzić czas. I byliśmy tam z polskimi rodzinami, z którymi się spotkałem. Właściwie to ich jest dość dużo, ale spotkałem się konkretnie z dwoma małżeństwami młodymi, których jeszcze małe dzieci są. I u brata koło Dublina, 80 km. Brata młodego z żoną, zapomniałem jego imię, znaczy jak się nazywa, ale przyjdzie mi to na pamięć. I nocowałem tam i kiedy tam byłem, to nawet nie wiedziałem, że się spotkam z kimś, kogo nie widziałem już długo, długo lat. I kiedy byłem tam w domu u nich i przyszli drudzy młodzi, małżeństwo młode, żeśmy rozmawiali i siostra, żona, gospodyni grała na pianie i coś ten głos mi taki albo znajomy, albo mówię, siostro, skąd pochodzisz? Mam, ja jestem, rodziłam się w Łodzi i mam i tak, i tak na imię. Ja mówię, a czy ty nie byłaś na konferencji w Puławach w 1988 roku? Byłam. A ty gdzieś śpiewałaś pieśń Golgota? Śpiewałam. A, świat mały, nie? Świat jest mały. Także mieliśmy dobry czas tam. Oni dojeżdżali na nabożeństwo do rosyjskiego zboru w Dublinie. I tam są Polacy, Rosjanie, oni tam się zgromadzają i mają fajną grupę ludzi. Dziś może, ja wiem, może 70, może 80 ludzi tam jest. I nabożeństwa tam mają i naprawdę, kiedy odjeżdżałem, to ja nie wiem, tak jakoś się żyłem z nimi. Gdzie ja pojadę, mam wielki problem. Żyję się z ludźmi, trudno ich zostawić. A siostra mówi, bracie, może byś został z nami, nie idź do domu. Pozwolimy do twojej żony, żeby został. Ja mówię, chyba to nie zda egzaminu. Muszę jechać dalej. Serdeczne pozdrowienia macie od nich.
Dziękuję.
I stamtąd udałem się do Anglii. Byłem w miejscowości Newcastle. Też byłem pierwszy raz. I też spotkałem się z młodymi Polakami tam, którzy są. Dużo Polaków w Anglii, w Irlandii. Dużo. Dałby Bóg, żeby wszyscy służyli Bogu. Tak jak trzeba. To wtedy byłoby dobrze. Żeby nie widzieli tylko pieniądz, ale żeby służyli Bogu na obczyźnie. I spotkałem się tam też, a szczególnie jedno małżeństwo, brat Edward, jego żona. Potrzebowali wiele nastawienia w wierze i pracę i czas, który poświęciłem dla nich. Naprawdę nie żałuję. Naprawdę nie żałuję. Czasami więcej to jest opłacalne przed Bogiem położenie naszej pracy dla jednej duszy, która potrzebuje Boga, jeżeli cały zbór. Tak bywa czasem. I stamtąd pojechaliśmy na nabożeństwo do Swindon, to jest niedaleko Londynu, tam przyjechali Polacy też z Londynu, tam mieliśmy nabożeństwo i też fajne było nabożeństwo i też, no dość Polaków też się zjechało, młodzi ludzie. Bóg nas tam oficie błogosławił na nabożeństwie i stamtąd udałem się do Polski i pierwszy raz Znalazłem się w Ciechanowie. Brat Przemek już bombarduje mnie drugi rok. Bracie, musisz nas odwiedzić. I ja mu obiecałem, że jeżeli Bóg da, to ja odwiedzę was. I właśnie tą możliwość Pan Bóg dał, że odwiedziłem ich i jestem bardzo zadowolony, że byłem w Ciechanowie. Bardzo zadowolony. Naprawdę, byłem tam parę dni, mieliśmy nabożeństwa i czułem się bardzo dobrze wśród tych wierzących ludzi. Może ćeś miała mieć kontakt i społeczność z tymi ludźmi. Boją się Boga, fajne nabożeństwa. I najbardziej mnie dotknęło, może nie tylko nabożeństwo, że Bóg nas dotykał, ludzie płakali, ja z nimi razem płakałem, mieliśmy dobry czas. Ale najbardziej mnie dotknęło to, że bracia tego zboru, którzy prowadzą na czele z bratem i pomocnicy jego tam, osób może 8 czy 10, no gdzieś nie liczyłem, coś mniej więcej tak. Wiecie, oni raz na jakiś czas przebywają w poście, wszyscy razem. I taki dzień przypadł na wtorek, to jest wczoraj. I oni przebyli od samego rana aż do samego wieczora w zborze. W modlitwie i w słowie i w poście od rana do wieczora. I to mnie bardzo dotknęło, że jeszcze są ludzie na ziemi, którym sprawa Boża jest bardzo droga. Ich modlitwy były w tym, że Boże, zachowaj nas, nasze dzieci, nasze rodziny, nasze zbory. Pomóż nam iść drogą sprawiedliwą i prawdziwą, abyśmy dosięgli nieba. Ucz nas, nastawiaj nas, bracia, siostry. Ja jestem dotknięty i zbudowany bardzo. I przekazuję to dla was, że naprawdę warto się postarać, warto dołożyć wszelkiego starania, abyśmy byli wiernymi dla Pana w tym, co czynimy. No i oczywiście z Ciechanowa jestem u was tutaj. Nie wiem, coś ten Bielski, ta hajnówka mnie zawsze tak ciągnie na lewo. Ciągnie. Nie mogę się od was oderwać. I może dlatego, że jesteście, jak Słowo Boże mówi, miłymi mojemu sercu. I naprawdę mówię to bardzo szczerze. Nie lubię obłudy i jakichś fałszywych słów, ale naprawdę czuję się dobrze, kiedy was odwiedzam. Stąd, jeżeli Bóg pozwoli, jadę na Ukrainę. To już czwarty kraj. Nie wiem, Boże, daj mi siły. I tam ludzie mnie czekają. Ja chcę się z nimi zobaczyć. Nie byłem już tam parę ładnych lat i chcę naprawdę. Macie pozdrowienia od siostry Soni, która z Nowowołyńska. Ona jak raz przyjechała do naszego zboru i była u nas tydzień, jak ja wjeżdżałem, mówi, przekaż pozdrowienia tam do Bielska i do Hajnówki, braciom i siostrom. Tam jej dzieci są u nas i macie serdeczne pozdrowienia siostry Soni. To tyle informacji. Idziemy do Bożego Słowa w ten wieczorowy czas. Kiedy byłem w Ciechanowie, to brat Przemek stał, powiedział, bracie Waldemar, przed tym, że będzie służył, to jeżeli masz jakieś słowo, żeby nas nastawić albo nas napomnieć, to proszę, zrób to. To da mi taką możliwość, to ja wykorzystałem. To takie malutkie napomnienie. I wiecie, ono jest dobre dla nas wszystkich. Nie zawsze dobrze, jak nas chwalą. Dobrze, jeżeli nas... Jeżeli Duch Święty coś mówi do nas, on nigdy nas nie chwali. Ja nie słyszałem, że Duch Święty kogoś chwalił. Ktoś słyszał? Ja nie słyszałem. Zawsze Duch Święty napominał, prawda? Pocieszał. No nikogo nie chwali. Prawda? Także to jest praca Ducha Świętego, żeby przybliżyć nas do Boga, żebyśmy byli bliżej Boga i służyli Mu lepiej. Czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 11. Przeczytamy urywek Bożego Słowa. O, przepraszam, jeszcze zapomniałem. Wiecie, tyle mam na głowie. Moja kochana żona kazała was pozdrowić. I mój kochany syn Ken kazał was pozdrowić. I kochani bracia Stepczukowie kazali was pozdrowić. I mówili, że na drugi rok chcą przyjechać. To się módlcie. Dobra? I brat Belabowski też kazał pozdrowić. Także wszystko z plecaka wyjąłem. Więcej nic nie. Brat Labowski kazał pozdrowić. Też powiedział i też obiecał, że będzie przyjedzie z nami na długi rok. Także naprawdę już chyba już nie ma nic w plecaku. Wszystko da. Idziemy do Bożego Słowa. 11 rozdział czytamy od wersetu 19 do 26. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli do Fernicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc Słowa Bożego, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska była z nimi. Wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła także do uszu zboru w Jerozolimie. Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał ich wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula. I czytam wiersz 26, nad którym się zatrzymam dzisiaj wieczorem, razem z wami, nad jednym słowem i czy zdaniem z tego wersetu. I czytamy go. A gdy znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Ja chcę dzisiaj z wami się podzielić właśnie na ten temat chrześcijaństwo. Tam jest napisane, że w Antiochii pierwszy raz uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Ja mam dużo do powiedzenia, wszystko nie dam rady dzisiaj powiedzieć. Będę z wami parę dni, może się spotkamy, może nabożeństwa coś zrobimy. Amen. To już jak bracia będą, tu od braci zależy. Ale kiedy wyjeżdżałem przed moim wyjazdem, mój zięć mi podzwonił i mówi: papa, ja musiałem dzisiaj po biznesie pojechać do twojego miasta. Spotkałem się z jednym Polakiem i spiesz się i to szybko. A ja nie ubrany, nie gotowy. Ja mówię: spiesz się szybko. Ja mówię: Edward, co się dzieje? Papa, jedź, bo możesz nie zdążyć. To mi różne myśli do głowy przyszły. Wiecie, człowieka nie znam. I się spieszę. Szybko się ubrałem i jadę, szukam tą ulicę. Znalazłem ten dom, zastukałem na drzwi. Otworzył ten człowiek, był na telefonie. Lat gdzieś może 40, 42. On był na telefonie, jak ja wszedłem, to patrzę na jego twarz i ja jego nie znam, ja go nigdy nie widziałem. A on odkłada telefon i mówi po polsku: muszę teraz kończyć, bo ksiądz przyszedł. I położył. No niech będzie ksiądz, ja nie mam nic przeciw temu, jak ktoś mnie nazwie, ksiądz czy pastor, dobra jest. W każdym razie zacząłem z nim rozmowę. I wyglądało wszystko na to, że żona pojechała do Polski. Ona pracowała w szpitalu 16 lat, nie w normalnym szpitalu, a takim specjalistycznym, który jest pod kontrolą stanu, danego stanu. O takich, jak można powiedzieć, terminal illness, to jest choroby takie już, których nie można wyleczyć. Tam są ludzie i ona tam była i straciła pracę, 16 lat pracowała. Pojechała do Polski na 2 miesiące, został sam. I troszkę coś z kręgosłupem, miał jakiś problem, pracował, też pracy nie ma. Problemy jeden za drugim i diabeł mu dał myśli, że chyba tylko sznurek może ci pomóc. Wiecie? I jak raz na ten czas ja przyszedłem do jego domu i dzięki Bogu, że mój zięć mi podzwonił. Wiecie, to są sytuacje bardzo ważne. Jeżeli nie ma wyjścia z sytuacji, prawda, w życiu, jeżeli nie skierujemy się w prawidłowym kierunku, to diabeł właśnie tylko ci ten sznurek pokaże. Ale to nie jest koniec. To jest dno ciemne i wieczność ciemna. Rozumiecie? I ja mówię, siadam, rozmawiam do niego, mówię o Ewangelii i mówię: a kim pan jest? On mówi: ja jestem katolikiem. Ja mówię: a ma pan Ewangelię? On mówi: ja nie mam. Ja mówię: to jaki pan katolik? Jak pan nawet Ewangelii nie ma w domu. Pan nawet nie czyta Ewangelii. Ja zresztą mu świadczę, człowiek zaczął płakać. Ja zobaczyłem, że serce miękkie. Ja mówię: jeżeli w czymś możemy pomóc, my pomożemy. Może jakiś finansowy problem, czy w czymś fizycznie coś, my pomożemy. On mówi: nie, na razie nie trzeba, wszystko będzie dobrze. I po tej naszej rozmowie, jak on jakoś się umocnił, mówi: wszystko będzie dobrze, ja nie dopuszczę żadnych myśli. I ja musiałem już wkrótce wyjeżdżać, ale ja się martwię. Ja się modlę, żeby on przedłużał życie, ja chcę wrócić i dłuższą rozmowę mieć z nim. I właściwie z Boże szukałem, nie miałem w polskim języku, wszystko się rozeszło. Nowe Testamenty i właśnie brat Przemek mi dał parę egzemplarzy, ja wiozę. I chcemy rozmawiać na ten temat. Co ja chcę powiedzieć o chrześcijaństwie w nasze dni? W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Bracia i siostry, żadne słowo w nasze dni nie jest tak skrzywione jak to słowo. Ja będę mówił dzisiaj konkretne rzeczy. Słuchajcie, budujcie się, uczcie się i ja razem z wami. Żadne słowo nie jest tak skrzywione w nasze dni, jak to słowo. Nie jest tak wykręcone i zniekształcone, jak to słowo, chrześcijaństwo. U nas, gdzie ja mieszkam w Stanach, wszyscy mówią: ja jestem chrześcijanin. Wszyscy dzisiaj mówią, że są chrześcijanie. Ja nie wiem, jak u was w Polsce, też tak mówią wszyscy chrześcijanie? No widzicie, prawda? No ale my sobie porozmawiamy troszkę na ten temat, tak? Gdzie się nie obrócić dzisiaj? Każdy mówi: ja wierzący, ja chrześcijanin, ja wierzę w Boga, nie? Tak mówią. Ja pamiętacie, ja kiedyś wam mówiłem, że kiedyś diabeł był czarny, z ogonem, a dzisiaj on w garniturze, w krawacie, z czapką i z Biblią pod ręką mówi: ja też wierzący. Wiecie, to jest bardzo ważne. I apostoł Paweł mówi do zboru w Koryncie: bracia, uważajcie, Bo on przemienia się w anioła światłości. Ja? Był jeden brat, ja czytałem to świadectwo. On też już nie żyje. Wiecie, ja mówiłem pewne świadectwa i usługiwałem z Bożą brata Przemka. Brat Przemek stał, mój bracie. Takie fajne słowo, tylko wielki żal, że wszystkie te bracia, o których mówisz, oni byli, ich już nie ma. My chcemy, żeby oni dzisiaj byli. W Hajnówce, w Bielsku Podlaskim, w Ciechanowie, w Warszawie, żeby byli ci mężowie Boże, których Bóg używa. Amen. Żeby Bóg ich używał. Prawdziwi mężowie Boże, których niebo słyszy. Których Bóg pomazuje. Duchem swoim świętym. Prawda? I dlatego dobrze, jeżeli zbór się modli. Bracia, siostry, módlcie się. Tak jak Ciechanowie się modlą. Wy się módlcie. I u nas w zborze tak samo posty traktujemy. Modlimy się. Życie czyste i święte. I tak dalej. I kiedy ja czytałem to świadectwo, to był brat Weinhardt. Też już go nie ma. I kiedy on słyszał o jednym ewangeliście, on zainteresował się, że Bóg go silnie używał. To był gdzieś 50. lata w Stanach. Ja mam tą informację, mam świadectwa. Ciekawych dużo rzeczy. Wiecie, i bracia starsi, co żyją, opowiadają też ciekawe rzeczy. I kiedy on się zainteresował, pojechał na ewangelizację tego brata, który miał, czy to w Missouri, czy gdzieś to było. On zobaczył, jak Bóg cudownie tego człowieka używał. Mówi, Panie, dlaczego ja nie mogę być tak użyty? Gdzie jest ta siła apostolska, która była? Czy to tylko była wtedy, a czemu jej dzisiaj nie ma? Zaczął się modlić. Podszedł do szkółki niedzielnej, gdzie były chłopcy w szkółce i ci chłopcy mówią o tym bratu ewangeliście, którego Bóg używał w 50. latach w Stanach, bo gazety nawet pisały, nie? I on się, a ten jeden chłopczyk mówi do nich, że naszego pastora Weinhardt też Bóg będzie używać. On mąż Boży. Jak on to posłuchał, że ci chłopcy tak rozmawiają w szkółce niedzielnej, to w nim się zapaliło. Boże, mi tak dużo jeszcze brakuje. Coś nie tak. Ja muszę szukać Ciebie. Ja potrzebuję się upokorzyć. Ja potrzebuję uniżyć się przed Twoim obliczem. Zaczął szukać oblicza Bożego. I Pan ukazał mu się raz o 4 rano i powiedział mu, ja będę Cię używać w darze uzdrowienia. Za kogo Ty się będziesz modlił? Ja będę uzdrawiać tych ludzi. Wiecie? I co się stało? Kiedy on podziękował Bogu i zaczął praktykować, Bóg zaczął uzdrawiać. Dwóch uzdrowił, jednego nie. A potem się modli i znowuż jednego uzdrowił, a dwóch nie. I wierzący ludzie z Bożym mówią, bracie, coś z tym Twoim darem, coś nie tak. Powinno być wszystko tak, jak trzeba. Nie? I on się bardzo zmartwił. Wszedł do swojego pokoju, zaczął się modlić przed obliczem Bożym. Skłonił się, zamknął swoje drzwi, zaczął szukać oblicze Boże i czytać. I nagle jawiła się mu postać, to był mąż Boży, brat Weinhardt, bał się Boga, Bóg go cudownie używał. I mówi do niego ta postać, ja wiem, że ty jesteś zmartwiony, czemu ty się martwisz? Ta postać do niego mówi, jasne odzienie. On mówi, a ty, kto ty jesteś? On mówi, ja wiem, że ty zmartwiony jesteś. Ale mówi, tego, kogo nie może Chrystus uzdrowić, ty mnie spytaj, ja go uzdrowię. I brat zrozumiał, kto przed nim stoi. Rozumiecie? To była postać w białym, ale to była czarna postać. Od razu brat zrozumiał. W imieniu Jezusa Chrystusa on zgromił i to wszystko znikło. Wiecie? Dlatego my musimy być bardzo, bardzo ostrożni czasami, dlatego że przychodzi nieraz wróg do nas w takiej postaci, jakiej my nie oczekujemy. I musimy być mocnymi w wierze, i musimy naprawdę czuwać. Tak. My musimy naprawdę stać przed Panem. My musimy wiedzieć, kim my jesteśmy. I chcę podpowiedzieć, że my musimy stać na fundamencie Bożego Słowa. Stać na fundamencie Bożego Słowa. Fundamentem naszej wiary i chodzenia przed Bogiem jest Słowo Boże. Ono sprawdza objawienie, ono sprawdza proroctwo, ono kontroluje wszelką duchową pracę. Jest Słowo Boże. Amen, bracie i siostry. Słowo Boże. I dzięki Bogu za to Słowo. Idziemy dalej. Chrześcijaństwo. To Słowo i dzisiaj jest, tak powiedziałem, wywrócone w nasze dni. Prawda? Czasami było tak i często ja widziałem przynajmniej, a były takie rzeczy, że w gazecie można było widzieć czy słyszeć w radiu, że tak mówią niby, że chrześcijanie tam zabijają muzułmanów i tak dalej, a muzułmanie chrześcijan, no takie, tak w latach przeszłych było, nie? I jedna nasza siostra pracowała z jedną Niemką, a ta Niemka mówi, wiedziała, że siostra wierząca, mówi do niej, słuchaj, a jak to tak, że wierzący zabijają muzułmanów? A siostra mówi do niej, wybacz przyjaciółko, no chrześcijanie nikogo nie zabijają. Chrześcijanie nikogo nie zabijają. Jeżeli ktoś tam zabija, to nie chrześcijanie. Chrześcijan zabijano, a oni modlili się za tych, co ich zabijali. To są chrześcijanie. Alleluja. Oni modlili się, oni prosili Boga i mamy przykład i wiemy, że tak było w Dziejach Apostolskich, kiedy Szczepan miał być, prawda, ukamienowany. I kiedy chrześcijanom wyrządzają krzywdę, oni modlą się, oni nie mają żadnego sprzeciwu. Ruscy Niemcy, których ja znam, niektórych braci, pastorów w Niemczech, oni już wiele lat tam są, nieraz zadzwonię, porozmawiam. I wiecie, kiedy oni przyjechali tam, oni spotkali się z wielkim oporem miejscowych Niemców. Miejscowi Niemcy ich nazywali Russisch Deutsche. I tak sprzeciwiali się nimi, wiecie? I naprawdę ci chrześcijanie nie byli winnymi. Od ojców oni mieli niemieckie pochodzenie. I przyjechali naprawdę na swoją ojczyznę, czy ziemię, czy ojcowiznę, prawda? I ci ich nie przyjęli. I co, czemu ja to podkreślam i daję wam znać, jak chrześcijanie postępują? I ci Niemcy rodowici wiele zła im wyrządzili. W słowach i w różnych rzeczach, tak dalej. Uniżali ich i w pracy, wszędzie. I cośmy zauważyli z braćmi, że u tych braci wierzących tam nie pojawiła się ani odrobinka nienawiści, ani zemsty przeciw tych ludzi. Nie. Wiecie dlaczego? Bo to byli chrześcijanie. Alleluja. Bo to byli chrześcijanie. Nie pojawiła się ani nienawiść, ani zemsta. To byli ludzie, którzy byli chrześcijanie. Często się mówi o nowonarodzeniu. Nowonarodzenie jest doktryną Nowego Testamentu. W Starym Testamencie Nowe Narodzenie nie było. Ono jest doktryną Nowego Testamentu, prawda? Chwała Bogu, że ono jest. Tak. I kiedy u nas w USA lata temu, ja już byłem tam, Jimmy Carter był prezydentem, kto pomni taką osobę, starszy może pomną, był prezydentem, to on mówił, że on jest narodzony na nowo. To jest nowonarodzony, z baptysta, prawda? No ja nie krytykuję, ja po prostu mówię tak, jak jest, nie? Kiedy ludzie się głębiej przyjrzeli, to zobaczyli, że tam żadnego nowonarodzenia nie ma. To słomiany, prosty baptysta, nic nie ma tam. Absolutnie. I to słowo nowonarodzony, dlatego kiedy on był prezydentem, stało się popularnym na ulicach. Ludzie zaczęli z tego żarty robić. Z tego słowa, że ono jest nowonarodzone, nie? Ono stało się, bo prezydent nim narodzony, choć nie było widać tego, że on jest narodzony, ale to słowo stało się naprawdę bardzo popularne na ulicach, prawda? I po pospolitym, na ulicy. Ja chcę powiedzieć, że bracie i siostry, nowonarodzenie jest niepospolitym słowem. To nie jest zwykłe słowo. Wy rozumiecie, co ja mówię? To nie jest zwykłe słowo. To jest akt, który jest wykonany przez Bożego Syna. Alleluja. Nowe narodzenie. Ono nie może być pospolitym słowem. Bez tego nowonarodzenia żaden z nas, włączając mnie, nie może widzieć Królestwa Bożego. Tak powiedział Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodemem. Niemożliwe jest. Nie narodzić się na nowo i być w Królestwie Bożym. To jest niemożliwe. Także chcę powiedzieć chrześcijaństwo. Słowo chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo. To nie jest pospolite słowo. To nie jest pospolite. Ja też chrześcijanin. To nie jest pospolite słowo. Ja chcę powiedzieć. Ono nie jest pospolite słowo. Ja chcę powiedzieć, ja już wspomniałem o tym wcześniej, kiedy chrześcijaństwo dosięgło rzymskiej imperii, to zmieniło się w religijno-polityczną organizację z człowiekiem na czele i ono do dzisiaj jest. Wy wiecie, o czym ja mówię, prawda? Kiedy chrześcijaństwo dosięgło Grecji, stało się filozofią. Kiedy chrześcijaństwo dosięgło Anglii, Francji, stało się kulturą. Kiedy chrześcijaństwo dosięgło Ameryki, stało się wielkim biznesem. No wybaczcie, ja mam dużo na to przykładów. I ja chcę powiedzieć wam, że chrześcijaństwo nie jest pospolitym słowem. Chrześcijaństwo nie jest... Pierwszy raz uczniowie nazwali się w Antiochii chrześcijanie. To nie jest pospolite słowo. To nie jest słowo, którym można żartować i rzucać jak piłką na ulicy. Nie, niestety. My jesteśmy chrześcijanie, odrodzeni, prawda? To nie jest kultura, to jest przeżycie. Stało się wielkim biznesem. Ja bym chciał powiedzieć, że tak jak w naszym kraju, na wielki żal, nie wszyscy, ale bardzo dużo, w naszym kraju, gdzie ja teraz jestem, pod imieniem chrześcijaństwa jest wielki biznes. Tak? Jest wielki biznes. Ja chcę jeszcze jedno dodać, że pomijając te wszystkie fakty, o których ja dzisiaj wieczorem wam mówię, bracia, siostry, słuchajcie uważnie, pomijając te wszystkie fakty, które dzisiaj dla was wieczorem mówię, ja chcę powiedzieć, że chrześcijaństwo prawdziwo było, jest i będzie. Chwała Bogu za to. Ono jest, było i będzie. I ono będzie chrześcijaństwem. Chcę dla was przeczytać 1 Piotra 2,9. 1 Piotra 2,9. Prawdziwe chrześcijaństwo. Pomijamy wszystkie te zboczenia i
toți business, ce cultura, ce organizația, ce filozofia. Este fragile creștianstvo i na zemi Bóg ma svoje dzieci w każdym kraju. Aleluja. Chwała Bogu. 2:9. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudnej swojej światłości. Wy, chrześcijanie, jesteście nabytym. Po rusku jest mówi się wy osoby narod. Wy specjalnym narodem jesteście. Prawda? Po angielsku you are elected people, you are special people. Wy jesteście wybranymi, specjalnymi ludźmi. Was wybrał, Bóg wybrał, abyście opowiadali Jego cnoty. Wy jesteście wybranym narodem, królewskim kapłaństwem, świętym ludem nabytym. Aleluja. Nas kupił Pan. My jesteśmy chrześcijanami. I o tym dzisiaj wieczorem rozsądzamy przed Słowo Boże. My jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. On kupił nas swoją krwią, usynowił nas i zrodził nas. Chrześcijaństwo to naród, który żyje w społeczności z Chrystusem. Słyszycie? To nie naród, który bawi się w religię i pije wódkę i grzeszy i wszystko razem robi, pali papierosy, wszystko tak mieszane. Wiecie? Hulaj dusza, piekła nie ma, mówię chrześcijanie. Takiego być nie może. Takiego być nie może. To się nie da. Chrześcijaństwo to naród, który żyje w społeczności z Chrystusem na każdy dzień. Słyszycie? Na każdy dzień. Chrystus powiedział tak. Ewangelia Jana, zdaje się, 15:5 mówi, że wy bez mnie nic uczynić nie dacie rady. Nie możecie. Po prostu nie możecie. Ja tak lubię to słowo. Dlaczego? Uzależnia to nas od Syna Bożego. Powiedzcie, co my zrobimy bez Chrystusa? Wielkie zero. Wielkie zero. Bez Niego nie ma sił. My Jego potrzebujemy na każdy dzień. My Jego potrzebujemy. My potrzebujemy Jezusa Chrystusa, abyśmy zaczynali z Nim dzień, kończyli z Nim dzień. Ja z jedną rodziną niedawno rozmawiałem, mówię, wy jesteście wierzący ludzie. No może nie macie takiego stażu i tak dalej, no może... Ja mówię do żony, do męża, to było nie u nas. Ja mówię, a wy modlicie się razem wieczorem? Mąż mówi, nie. Ja mówię, a co to takiego? A co dzieci o was pomyślą? Jakie to chrześcijaństwo? Ja mówię do ojca, ty masz zebrać rodzinę wieczorem, ty masz wziąć żonę i dzieci, zebrać naokoło, w sypialni, czy w pokoju i wieczorem macie się pomodlić. Ja rozumiem, że rano różnie bywa. Ten wstaje wcześniej, ten później, ten szkoła, praca, kto prędzej, każdy się pomodlił i pobiegł i tak dalej. No wieczorem, wy powinniście wszyscy się zejść. Ołtarz rodzinny musi się palić. Ołtarz rodzinny musi się palić. To jest bardzo ważne, bracia, siostry. Jeżeli ktoś z was tu jest, tego nie praktykujecie, praktykujcie tak, koniecznie. Z rodziną trzeba się modlić razem. Razem w miejscu. My potrzebujemy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela i bez Niego nic żyć nie możemy. W opowiadaniu Ewangelii naszej, w głoszeniu, prawda, Słowa Bożego, w pracy Ducha Świętego, w cudach, w znamieniach, które, cokolwiek nie było, jest jedna rzecz. Powinien być uwielbiony Syn Boży. Powinien być uwielbiony Syn Boży. On ma być wywyższony. My czytamy, że przed tym, niż Bóg miał coś robić z narodem swoim, to coś było. Przed tym Jego chwała się objawiła. On wzywał ludzi do uświęcenia. Prawda, bracia, siostry? On wzywał ludzi do uświęcenia. Czytajcie, w księdze Jozuego, w drugich księgach. On mówił, uświęćcie się, oczyście się, bo jutro Pan będzie czynić dziwne rzeczy między wami. Prawda? Przed tym, niż przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, Bóg posłał Jana Chrzciciela, aby wyprostowali ludzie drogi swoje. Prawda? Żeby oni wyprostowali drogę swoją, aby się oni uświęcili, aby byli czystymi. I dlatego wy wiecie, co ja już to słyszałem nad Polsce, co Billy Graham powiedział. Jeżeli Bóg nie nakaże tego świata, to skończy. Słyszeliście to? To będzie musiał przeprosić Sodomę i Gomorę. Jeżeli Bóg nie nakaże tego świata. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Ludzie tak odeszli daleko od Boga. Tak daleko, że my chrześcijanie musimy się pilnować, żebyśmy byli przy Panu, byli wierni przy Panu. Kochani, żebyśmy szli na próżno, nie bawili się w religię, ale mieli żywe odnoszenia z Jezusem Chrystusem. Żywe relacje z Jezusem Chrystusem. Jakie to ważne. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że Polska czeka przebudzenia. Ja wiem, że ona czeka. Ja wiem, że to, co ja teraz mówię, to pójdzie na internet. Ludzie będą słyszeć po całej Polsce. Słyszcie, rodacy. Przebudzenie do Polski nie przyjdzie, dopóki nie przyjdzie pokuta i głębokie upamiętanie. Dlatego, że ludzie odeszli z dróg Bożych. Zbory wpuścili świecki, carnal, secular,
Świecki system dopuścili i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Ja mówię to z wielką odwagą. Przepraszam za te słowa, nikogo nie będę. To, co ja widzę, to jest mój kraj. Ja bardzo przeżywam za swój kraj. I to, co widzę w niektórych zborach, płacze moje serce. Dzisiaj nie tylko w świecie, ale wśród chrześcijan dzieją się takie rzeczy, które nie powinny mieć miejsca między chrześcijanami. Tak, bracia kochani? Tak, siostry? Nie powinny mieć miejsca. Ja będę mówił otwarcie. Dzisiaj dopuszczone są rozwody. Dzisiaj można się ożenić drugi, trzeci raz. I pastor to zrobi. Bieda takiemu pastorowi i bieda takiemu zborowi, który takie rzeczy praktykuje. Słowo Boże nie daje na to prawa. Sam Syn Boży nie daje na to prawa. Niech Bóg zachowa. Gniew Boży gotowy jest zlać się na ziemię. Gotowy. Jeden brat miał widzenie i on widział, stało 7 aniołów z czaszami gotowymi wylać gniew Boży na ziemię. Ale on coś drugie zobaczył. On zobaczył setki tysięcy rąk podniesionych do góry. I naród Boży prosił Boga o miłosierdzie. I tylko to trzyma Boga od finałowej decyzji, końcowej decyzji. Słyszycie, bracia i siostry? Tylko to trzyma Boga. Święte modlitwy, święte ręce podniesione do góry, które się modlą, żeby Bóg się zmiłował, bo jeszcze nasze nie wszystkie rodziny zbawione. Może ktoś ma wnuków, może ktoś ma męża, może ktoś ma żonę, może ktoś ma syna, może ktoś ma córkę. Ludzie niezbawieni. Jeżeli przyjdzie koniec, oni będą niezbawieni. I te modlitwy wpływają na Bożą decyzję. Alleluja. Wy wiecie, Bóg zmieniał swoją decyzję. Bóg słowa nie zmienia. No Bóg zmieniał decyzję po modlitwie ludzi. Biblia nas to pokazuje. Bóg zmieniał decyzję. Jest amen. Będziemy bardzo ostrożnymi. Bóg słyszy modlitwę właśnie ludzi, którzy proszą o miłosierdzie. Wiecie, Bóg zawsze słuchał swój lud. Słyszycie? Bóg zawsze słuchał swój lud. Bóg słuchał Abrahama, Eliasza, Mojżesza, apostołów i w dzisiejszy czas Bóg ma ludzi, których On słucha na tej ziemi. Alleluja. Bóg ma ludzi, których On słucha. Ja wierzę głęboko w to. On słucha, chwała Mu za to. Ktoś pyta, co to za ludzie? Ja Wam powiem, co to za ludzie. To są ludzie, którzy żyją we woli Bożej. To są ludzie, którzy kochają Jezusa. To są ludzie, którym Jezus jest pierwszym w ich życiu. To są ludzie, którym wola Boża jest ważniejsza, czym wola ludzka. Dla których wola Boża jest ważniejsza, czym to, co ludzie myślą o nich. On właśnie takich ludzi słucha. Na nas leży, bracia i siostry, wielka odpowiedzialność, jak na narodzie Bożym. Wielka odpowiedzialność. On nas nazwał solą ziemi, prawda? Pan Jezus nas nazwał solą ziemi. My musimy świecić światłem świata. Dołożymy wszelkich starań. Apostoł Piotr mówi, a tak najmniejsi, dokładając wszelkich starań. Trzeba dołożyć starania. Nie leżcie pod śliwką z otwartymi ustami i myśląc, że mam śliwka do ust padnie sama. Trzeba dołożyć starania. Żeby być zbawionym, trzeba dołożyć starania. Prawda? A żeby być niezbawionym, to co trzeba robić? Nic. Nic nie trzeba robić. Bardzo dobrze. Niech Cię Bóg błogosławi. Bo nic nie trzeba robić. Nic nie robi gotowe. I człowiek jedzie na dół. 100%. Nic nie trzeba robić. Bracia i siostry, dołożymy wszelkich starań. Dlaczego? Aby obronić nasze powołanie. Wy wiecie, że Bóg nas powołał świętym powołaniem. Powołał mnie, powołał was. On nas powołał. Trzeba to powołanie obronić. Obronić ufność Jego do nas. Bóg ma do nas ufność i trzeba ją obronić za wszelką cenę. Ja już od dawna, ja już u was to mówiłem, ale powtórzę, mnie absolutnie nie obchodzi, co ludzie o mnie myślą. Jeżeli dogadzam Bogu, mnie to nie interesuje, co ludzie o nas myślą. Czy ludzie myślą, że jakiś ortodoksalny albo jaki. Mnie to absolutnie nie obchodzi. Wiecie? Ja mówiłem to świadectwo u brata tam w tym. Ja u was jego nie powtarzałem. O, że jeden niewierzący profesor i był młody chłopiec i ten brat opowiadał to. Ja znam tego brata, Dziana. I on mówi, ja byłem młodym, chodziłem do szkoły i potem do wieczorowej szkoły chodziłem i ten za czasów komunistów on wracał ze mną, mówi do niego, Dzian, powiedz mi, jaki ten Bóg twój jest. Bo oni żyli w tym samej miejscowości, szli do szkoły i ta profesor mówi do tego 15-letniego chłopca, powiedz mi, jaki ten twój głos, jaki on wysoki, jaki on szeroki, jaki on długi, jak on wygląda, powiedz mi. A Dzian, moja 15 lat, biedaczek, idzie, nie wie, co powiedzieć. Profesor idzie, komunista, mówi, co? No ja nie wiem, co powiedzieć. Chłopiec ścisnął się ramienia, podniósł, no co ja mu powiem. I tak się skończyło. Wiecie, przeszły lata. Dzian skończył szkołę, wyjechał do drugiego miasta, ożenił się, życie poszło naprzód. Przeszły lata. Pewnego razu jedzie za miasto, stoi człowiek na boku drogi. On zatrzymał się, wpuścił go, jadą, rozmawiają. I w rozmowie wyjaśniło się, tyle lat przeszło, nie poznali się, że to ten sam profesor, z którym on szedł. On mówi, ej, Dzian, to ty, tak to ja. O, mówi, pamiętasz, jak żeśmy szli? I ja cię pytałem, jaki twój Bóg szeroki, wysoki. Mówi, Dzian, ja jestem już chrześcijaninem, ja tego pytać nie będę. Mnie zbawił Bóg. Ja jestem dzieckiem Bożym. I ja już cię nie będę pytał. Mnie już nie interesuje, jaki on wysoki, jaki on szeroki, jak on wygląda. Mnie tylko dzisiaj jedno interesuje. Co on o mnie myśli, ten człowiek mówi. Co Bóg o mnie myśli, to mnie interesuje. Alleluja. To tak ważne. Co myśli o nas Bóg? Musimy obronić to nasze słowo, chrześcijaństwo. Kiedy była 12. konferencja w Vancouver, to już było parę ładnych lat temu, 12. konferencja światowa, wierzących ludzi, i przyjechał tam przedstawiciel Chile. Wy znacie, to się mówi Chile też, tak? Po polsku, tak. Przyjechał przedstawiciel Chile. I tam przywitali się tak dalej. Każdy powiedział słowo. I on stał. I przeczytał list od prezydenta Chile. I prezydent Chile napisał list do całej konferencji. Powiedział, ja chcę wszystkich was pozdrowić i podziękować, że w naszym krainie są tacy ludzie jak chrześcijanie, którzy świecą wielkim przykładem dla naszego narodu. I same najważniejsze roboty w moim kraju zajmują ludzie, którzy noszą nazwę chrześcijanie. Słyszycie? Chrześcijanie powinni obronić swoją nazwę, swoje przyzwanie, swoje wezwanie. My mamy jego obronić naszym życiem. I on przekazał list, który był przeczytany na tej właśnie konferencji. Dla wszystkich ludzi. Jak przyjemnie to słyszeć, prawda? Jak przyjemnie to słyszeć. Co to jest chrześcijaństwo? Bracie, siostry, my czytaliśmy, ucznie by nazwali chrześcijanami. Pomyślimy dzisiaj o sobie. Mamy taką lekcję wieczorem. Co to jest chrześcijaństwo? Ja powiem, co to jest. Przez Słowo Boże. Są cztery Ewangelie, prawda? Mateusza, Marka, Jana, Łukasza. Są cztery Ewangelie. I ludzie w świecie ich nie czytają, ale piątą czytają. I wy już wiecie, o co chodzi, prawda? A piątą to czytają. Oni czytają Waldemara, oni czytają Anatola, oni czytają Jurka, oni czytają Alinkę, oni czytają drugich was. Oni was czytają. Nie myślcie, że czytają. Bardzo dobrze czytają. Jak wy rozmawiacie, jak wy się prowadzicie po wodzie, jak wy się ubieracie, jak wy wyglądacie, jak wy postępujecie. Oni nas czytają i mnie też czytają. Prawda? To są chrześcijanie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntu właśnie to pisze, że wy jesteście listem. Z was czytają wszyscy ludzie. Ze mnie czytają wszyscy ludzie. Ja chcę, żeby ze mnie czytali. Ja chcę. Tylko pod jednym warunkiem. Żeby tylko czytali to, co się podoba Bogu. Żeby oni widzieli światło we mnie. Niech czytają. Niech czytają. Niech mówią, że to są inni ludzie. To są niezwykli ludzie. Wiecie? Niech czytają. Niech Bóg błogosławi. Ludzie nas czytają. Pan Jezus powiedział, że Ewangelia ta będzie opowiadana po całym świecie. Ja dziękuję Bogu, że On nas uczynił uczestnikami tej Ewangelii i my możemy się dzielić. My jesteśmy piątą Ewangelią. Z nas czytają. Z nas czytają. My mamy ogromną odpowiedzialność, czy poruczenie. Jest takie słowo? Odpowiedzialność przed Bogiem. Mamy wielką odpowiedzialność. Nie, bracia Anatolii, nie odpowiedzialność. Jeżeli ktoś przekazał komuś to, żeby on czynił to, to nie jest odpowiedzialność. Ok? Tak. Coś w tym sensie.
Zobowiązanie.
No niech będzie, dobrze. Poruczenie, zobowiązanie przed Panem. My mamy wielką odpowiedzialność przed Bogiem, prawda? Ja chcę wam powiedzieć, bracie i siostry, że On aniołom nie przekazał, żeby oni szli i głosili. On przekazał takim ludziom, jak wy i ja. Prawda? Pan Jezus poruczył, czy przekazał, czy dał ludziom takim, jak ty i ja. Idźcie, polecił, dziękuję. Idźcie i opowiadajcie. Piąta Ewangelia niech świeci. Spytajcie siebie dzisiaj wieczorem. Świeci ona? Świeci ona? Młodzi ludzie, świecicie w szkole? Czy was widzieli, że jesteście chrześcijanie? Świecicie młode siostry? Bracia, siostry stać? Świecimy w sąsiedztwie? Że świecimy światem, że my jesteśmy chrześcijanie, czy jajka lecą sąsiada domu? Zależy, jak to świeci, nie? Zależy, jak to świeci. Daj Boże, żebyśmy świecili prawdziwym Bożym światłem. Prawdziwym Bożym światłem. Mi opowiadał brat bez pało i pozdrowienia od niego od razu. Bo często z nim rozmawiam. Często z nim rozmawiam, bardzo często. Opowiadał mi brat bez pało, że on przyjechał do południa Ameryki i usługiwał w jednym zborze, głosił Słowo Boże. I kiedy ogłosił Słowo Boże, ja u was to świadectwo zajście mówiłem, bracie Przemko. Chyba tak. A to może w Polsku. W każdym razie, kiedy ogłosił Słowo Boże, wyszedł człowiek na środek. Boże Słowo dotknęło. Wiecie, to nie tak prosto wyjść na środek. Ktoś stał przed wszystkimi, wyszedł, upadł na kolana, zaczął się modlić. Kiedy modlitwa się skończyła, on powiedział, bracie pastor i bracie ewangelista, ja was proszę do osobnego pokoju. Ja chcę z wami porozmawiać. Żono, chodź z nami. I cztery poszli tam. I kiedy oni przyszli do tego pokoju, on w tym pokoju upadł na kolana i zaczął się silno modlić. Zaczął się bardzo silnie modlić. I mówi brat do mnie, że modlił się może 20 minut i silnie płakał. Tak płakał ten mężczyzna wielkimi łzami i wyznawał przed Bogiem straszne grzechy, że ja nawet ich nie chcę powtarzać. Straszne grzechy, okropne. I on tak płakał, wiecie, to nie tak prosto. To jest praca Ducha Świętego. Człowiek nie może sobie tak tylko oprzeć wszystkimi. To jest praca Ducha Świętego. I chwała Bogu za taką pracę Ducha Świętego. On płakał dlatego, że Bóg dał pokutę w jego serce i przyszedł czas jego pokuty i Duch Święty przyprowadził go pod krzyż Golgoty. Alleluja! I on zaczął wyznawać. Kiedy wstał, poobcierał swoje łzy, obrócił się do swojej żony i mówi, żono, wybacz mi proszę, ja cię gorąco przepraszam. Żona płacze, łzy się leją, a brat bez prawa mówi do żony, żono, czy ty mu przebaczasz? A ona do łzach mówi, tak, przebaczam. Wy myślicie, to tak prosto? To jest działanie łaski Bożej. To jest działanie łaski Bożej. I kiedy to się skończyło, kiedy i żona powiedziała, że mu przeprasza, on cię obtarł i z wielką radością mówi, a teraz przyjmijcie mnie do waszego zboru, do pastora, mówi. A brat bez prawa mówi, bracie, do tego czasu ty żyłeś niedobrym życiem. Na wierzących mówiłeś to, co nie trzeba i wierzących obczerniałeś, to mówię wszystko, co tego. I ponosiłeś i tak dalej. Od tego czasu, dzisiaj, my będziemy teraz na ciebie patrzeć. Ty będziesz piątą Ewangelią. Jeżeli obronisz piątą Ewangelię, zbór cię przyjmie jako członka. Ciekawa powieść, nie? Jeżeli obronisz piątą Ewangelię, zbór cię przyjmie jako członka. Bardzo dobre powiedzenie. Bracia, siostry, jeżeli obronimy piątą Ewangelię, my będziemy tam. Jest, każdy z nas. My będziemy z Panem, jeżeli my ją obronimy. Należy dołożyć wszelkiego starania. Sprawdźcie swoje życie, jak żeśmy żyli. Wczoraj, przedwczoraj. Ile to... Kiedy to było, to tylko nie było. Duch Święty nieraz przychodzi do nas przez nasze sumienie i mówi nam, źle zrobiłeś, źle powiedziałeś. Tam postąpiłeś źle, tam poszedłeś w miejsce, gdzie nie powinien, żeś być, albo nie powinnaś była być. Albo skrzywdziłeś męża czy żonę. Wszystko może być. I sumienie sądzi. Warto go posłuchać. Jeżeli nas sumienie mówi, że źle zrobiłeś, naprawimy to. Czym prędzej. Czym prędzej, jeżeli coś my źle zrobili. Tak pracuje Duch Święty. Dzisiaj głosić ta Ewangelia są różne pojęcia, prawda? To imię jest uniżone przez tak zwanych w cudzysłowie chrześcijan. Imię Jezusa, mnie to bardzo boli. Mnie to bardzo boli, że imię Jezusa uniżone przez tak zwanych chrześcijan w różnych denominacjach. I prawosławnych, i krzywosławnych, i katolickich, i protestantów. Uniżone jest to imię. Nieprawidłowo ludzie żyją i nieprawidłowo używają słowo chrześcijanie. Słyszycie, bracia i siostry? I to imię jest uniżone. I Paweł apostoł mówi, że przez was to imię jest bluźnione między poganami. Słyszycie, bracia i siostry? On to pisał do chrześcijan. On nie pisał tylko do swoich. On do chrześcijan pisał. Moi drodzy wierzący, bracia i siostry, chrześcijanie, uważajcie, żeby wasze wezwanie, to słowo, imię wasze, chrześcijanie, żebyście obronili. Żebyście obronili. W Ameryce są wielkie ewangelizacyjne kooperacje. Wielkie, wy sobie nie przedstawiacie nawet. U nas w Stanach. Które mają własne Satelity telewizyjne, to kosztuje miliony, miliony dolarów. Miliony, wy sobie nie wyobrażacie nawet. To wszystko jest widoczne. Ja nie jestem niczym sędzią, ale gdzie coś widzę. Bóg troszkę rozsądku daje. I wiecie, jakby to było wykorzystane dla dobra, pełnej, czystej Ewangelii, ja bym powiedział, praise the Lord, chwała Bogu. Ja bym był bardzo zadowolony. Ale na wielki żal tak nie jest. Jeżeli wyjdzie żona takiego ewangelisty, który tam jest, rozmalowana, wiecie, po kilogramie farby na jednym oku, obwieszana, wiecie, i po angielsku się mówi abomination, obrzydliwość. I ona przedstawia Syna Bożego, wiecie, to jest chrześcijaństwo, które jest uniżone. Ona wygląda jak świecka kobieta. Tam nic chrześcijańskiego nie ma. Absolutnie. Jak się ludzie mogą budować, jeżeli ona wygląda jak, nie wiem co, już nie chcę mówić. Jak ona może przedstawić Syna Bożego? Chyba tak można go przedstawić. Bracia, siostry, słowo chrześcijanin to jest drogie słowo. Obronimy to wezwanie. Obronimy to przyzwanie, które Bóg nas wzywa. Niech nas Bóg zachował, byśmy tak pokazywali, jak świat. Nie. Pokażemy słowo chrześcijanin po Bożemu. Po Bożemu. Żeby Bóg się wstydził się, nie wstydził się, prawda, za nas. Żeby się Bóg nie wstydził. Dzisiaj w wielu, wielu, wielu organizacjach Jezabela kieruje tym wszystkim jako system duchowy i fizyczny. I my musimy to wszystko wiedzieć, drodzy chrześcijanie. Ja to mówię, żeby was umocnić i siebie umocnić. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś butelkę nabił i ja przeszedłem 30 lat, przyszedłem do nieba, a tam mówię, my was tu nie znamy. My was tu nie znamy. Takiego imienia tu nie ma. Serce może pęknąć i pęknie chyba. To jest nie do przeniesienia. My musimy się upewnić w tym, że jest zbawienie i ono jest nasze. Alleluja. Ono ma być nasze. Pan Jezus przyszedł, aby dać, aby to było nasze. Ja wiem, że dzisiaj jest doktryna, że Bóg patrzy na serce i tak dalej, patrzy na serce, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego i tak, i oni o to mówią, że to ciało może robić, co chce, bo ono nie odziedziczy Królestwa Bożego. To jest wielkie kłamstwo. Ja dokażę to Słowem Bożym. Wielkie kłamstwo. Słuchajcie, apostoł Paweł powiedział do zboru w Tesalonikach, mówi, aby wasz duch, dusza i ciało były zachowane w czystości, nienagarności na przyjście Syna Bożego. Amen. To jest bardzo ważne. Nie można sobie tak żyć, hulaj dusza, piekła nie ma. Nie da rady. My musimy obronić tą drogą nazwę chrześcijaństwo. My musimy obronić przed ludźmi, którzy nas otaczają. Niestety. Może ktoś się będzie śmiał, ale to mało znaczy. My mamy to obronić. Niech Bóg nam to pomoże. Bracia, siostry. Czy ja was już zmęczyłem? Słowo. Chcę powiedzieć dalej. Moje ręce, moje nogi, moje uszy, moje usta. Wszystko dla Jezusa. Wszystko dla Jezusa. Wszystko dla Jezusa ma być. Wszystko. Diabeł wojował z Biblią latami. On nie może jej zwyciężyć, prawda? Wojował z Kościołem z zewnątrz. Też nie mógł go zwyciężyć. To wziął drugą taktykę. Zaczyna od środka. Zaczyna od środka, prawda? I poniekąd mu się to udaje. Drodzy chrześcijanie, będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. Tak, jak On jest tego warty. Będziemy Go naśladować. Jego Słowo. Będziemy za Nim iść. Wiecie, że oni postępowali jak Chrystus. Ci ludzie w Dziejach Apostolskich. Czytaliśmy na rozdział. Oni postępowali jak Chrystus. Dlatego oni byli godni tego imienia, że ich nazwali chrześcijanie. Amen. Chwała Bogu. Powiedzcie chwała Bogu. Oni postępowali jak Syn Boży, jak Jezus Chrystus. Oni byli godni tej nazwy chrześcijanie. I chciejmy zapamiętać sobie to. My będziemy starać się naśladować Chrystusa, żebyśmy godnie nosili to słowo. Chrześcijanie. Chrześcijanka. Prawda? Niech Bóg nam w tym dopomoże. Ja chcę powiedzieć dalej. Jeżeli chrześcijaństwo się nie poprawi i nie stanie na swoje miejsce, słyszycie? Jeżeli się nie poprawi, a napomnienie Bóg daje przez Ducha Świętego, i mężu Bożym Bóg posyła, no ludzie słuchać nie chcą. Jeżeli się chrześcijaństwo nie poprawi i nie stanie w swoje miejsce, to Bóg coś uczyni tak, że sprowadzi wszystkich na kolana i będą płakać wielkim płaczem. Bóg wie, jak to zrobić. Amen. Bóg wie, jak to zrobić. Są ludzie, co nazywają się chrześcijanami dzisiaj. Na wielki żal. Nazywają się chrześcijanami. Noszą imię Chrystusa. A postępują gorzej jak poganie. Każdy z nas niech myśli w swoim sercu, Panie, a jakim jestem ja? Staniemy na Bożej wadze dzisiaj. Staniemy na Bożej wadze. Stańmy pod Bożym mikroskop. Niech Duch Święty popatrzy na nas i zrobi nam ewaluację. W jakiej sytuacji my jesteśmy dzisiaj? Czy ja jestem hipokrytą, czy jestem chrześcijaninem? Ja już mówiłem tam u braci, że najlżej być chrześcijaninem w niedzielę, jak się wszyscy ubiorą i na nabożeństwo, to jest bardzo lekko. Ale od poniedziałku do niedzieli, kiedy cię nikt nie widzi, ani mama, ani pastor, ani tata, ani brat, ani siostra, nikt cię nie widzi, gdzie ty jesteś, w szkole, w pracy, jaki jesteś tam. Czy można ciebie nazwać chrześcijaninem? I czy można ciebie nazwać chrześcijanką? Tam, gdzie cię nikt nie widzi. Jeżeli tak, to ty jesteś chrześcijaninem i jesteś chrześcijanką. Amen. Tak. Tam właśnie, w takich miejscach. Niech Bóg nam dopomoże. Wiecie, kiedyś Napoleon sprawdzał swoje wojsko. To historyczny fakt. I kiedy on szedł i sprawdzał swoje wojsko, podszedł do jednego żołnierza i on taki biedny widok, taki nie w formie był, jak trzeba. I stanął przed nim, popatrzał mu z góry na dół, jak on obrany, i mówi: żołnierzu, jak się nazywasz? A on mówi: Aleksander. On mówi: ty Aleksander? I ty tak ubrany? Ja jestem Aleksander. Nie uniżaj mojego imienia. Ty uniżasz moje imię. Bracia, siostry, a co my powiemy, jeżeli my się nazywamy chrześcijanie? Czy my możemy stanąć i możemy cieszyć się z tego, że przedstawiamy naszego Boga? Że możemy naszym postępowaniem, ubraniem, mową, życiem, możemy, że Pan nie powstydzi się za nas. Ważna myśl, prawda? Ważna myśl. Co powie Chrystus o nas dzisiaj? Co On o nas powie? My się nazywamy chrześcijanie, a jak żyjemy po pogańsku, niech Bóg nam pomoże, abyśmy byli mocnymi we wierze, abyśmy byli oddanymi. Wiecie, ja chcę jeszcze jedno wam powiedzieć. Chociaż dużo rzeczy jest do powiedzenia, ale ja z bratem Przemkiem też rozmawiałem. Mnie naklejki i nazwy zborowe nie dzielą, nie chcę, żeby one mnie dzieliły. Dla mnie jest ważne, czy ci ludzie są nowonarodzeni, czy oni żyją według Bożego Słowa, czy oni lubią Jezusa, czy oni są odrodzeni, czy oni są zbawieni. A naklejki ludzie powymyślali. Ja Pawłowy, ja Apolosowy, ja Baptysta, ja prawosławny, ja zielonoziątkowiec, ja drugi, czy jak i tak dalej. Pan Jezus nie będzie na to patrzał. Boga będzie interesować, cośmy zrobili z Jego Synem i jakie nasze życie było. Czy naśladowaliśmy Go w odrodzeniu? Bo tylko to się liczy. Bo tylko to się liczy. Czy my jesteśmy chrześcijanami? To imię ma być wywyższone, uwielbione w nas i przez nas. Chwała Bogu. Ono ma być wywyższone w nas i przez nas. To, co wychodzi z nas, w środka, pewne rzeczy, to one już dawno mieszkały w nas. Nie daj Boże. Wiecie? Kiedyś się brat Bezpawo użył takie słowo ciekawe. Mówi, że ktoś z kim się tam rozmawiał i ktoś powiedział, że bracie, no mi to słowo tak wyskoczyło. No nie powinno było, ale mi jakoś ono wyskoczyło, to słowo. A brat Bezpawo do niego mówi, że zając wyskoczył spod krzaka, bo on tam był. I ja... Rozumiecie? Także jeżeli coś wychodzi z nas, ono siedzi w nas. Patrzmy, co żyje w nas. Jeżeli w nas żyje dobro, będzie dobro wychodzić. Jeżeli z nas żyje coś nie tak, ono wyskoczy. Czy tam, ono wyjdzie. Ono wyjdzie. Zając wyskoczy spod krzaka, obowiązkowo. Ja? Niech Bóg nam dopomoże. Co wychodzi na zewnątrz nas, to dawno mogło być już w naszym sercu. On widzi, Pan widzi, gdzie moje oczy patrzą, co moje uszy słyszą, co moje oczy czytają. On wszystko widzi. Jak my chodzimy przed Nim. Niech Bóg będzie uwielbiony. Ja chcę, aby wszystko było dla Jego chwały 100%. 100%. Nasze chodzenie od wieczora do rana, żeby było 100%. Czy ja sam, czy nie sam, czy żoną, czy bez żony, czy z mężem, czy bez męża, czy od domu miesiąc, czy dwa. Ja chcę, aby ono należało do Jezusa, wszystko 100%. I wtedy my możemy, jesteśmy godni obronić, co są chrześcijanie. Jeżeli naród, który nazywa się imieniem pańskim i nosi imię chrześcijanie, słyszycie, bracia i siostry, nie będzie chodzić godnie swego powołania, to się odnosi do mnie i do was, tak? To Bóg coś takie dopuści na to chrześcijaństwo, w cudzysłowie, prawda? I przyjdzie coś, co ich poprawi. Wierzcie mi, ja nie jestem prorokiem, ja nie mam daru proroczego, ale nieraz po proroczku można coś powiedzieć. Po proroczemu coś można powiedzieć. Jeżeli to nie będzie, Bóg coś dopuści, co nas poprawi, absolutnie poprawi. Będziemy płakać,
ale może być za późno. Dlatego obronimy to słowo chrześcijanie. Chrześcijanie. Dzisiaj możemy uczynić nową obietnicę, oddać się Panu, powiedzieć: Panie, ja prawdziwie chcę służyć Tobie. My musimy chronić tą wysoką nazwę, bracia i siostry, którzy jesteście dzisiaj tutaj, ja razem z Wami. My musimy obronić tą wielką nazwę chrześcijanie. Pytanie moje do Was. Czy obroniliście to? Czy obraniacie to? Czy takie, jak to mówią Hiszpanie, mece, mece? Pół na pół. Wiecie? Tak sobie, jedna noga w świecie, jedna noga dla Boga. To nie da rady. To nie zda żadnego egzaminu. Wiecie? Ja byłem nieraz na takich nabożeństwach i mówiłem: bracia, siostry, ja stałem na świętym miejscu. Ja widziałem, jak Duch Święty prowadził ludzi do pokuty. Ja widziałem, jak Duch Święty pracował nad nimi. Ja mam, opowiadałem mi któryś świadectwa u nich, jak Duch Święty pracował. Ja widziałem, jak Bóg, Duch Święty prowadził ludzi do pokuty i zbór ich nie wyłączył, dlatego że Bóg zmienił wszystko. Trzeba było wyłączyć tą osobę, a wszystko, jak Duch Święty poprowadził tą osobę, jak ona upadła na środku, jak zaczęła wołać do nieba, prosić o przebaczenie i braci, i zbór, i sióstr, i wszystkich. I Bóg rozpołożył serce narodu Bożego. Powiedzieli: nie, my jej wyłączać nie będziemy. Czyja to robota? To Duch Święty zrobił. Tą osobę trzeba było wyłączyć. Ale Bóg przez Ducha Świętego dał miejsce pokuty. I wiecie, ja widziałem różne rzeczy. A widziałem też rzeczy, że trzeba było odłączyć i to srogo odłączyć. Żadnego nie było, jak to powiedzieć, żadnej pokuty, żadnego zmiękczenia. Ludzie uporczywie trwają w grzechu. Wszystko widziałem. Widziałem, jak Duch Święty działa. Stałem na świętej ziemi nieraz i mam wielki strach i respekt. Ja wiem, co ja mówię. Bracie i siostry, obronimy to wielkie imię, chrześcijanie. Obronimy naszym przyzwaniem. Będziemy żyć tak, aby Pan Bóg był dowolny z nas, zadowolony z nas. Będziemy tak żyć. Jeżeli ktoś z Was tak nie żył, Wy możecie dzisiaj odnowić tą obietnicę. Być: Panie, ja się starałem, ale mi to nie wyszło. Panie, ja się naprawdę starałem, ale to nie było 100%. Ja Tobie chcę wszystko oddać. Ja naprawdę chcę uczynić tą obietnicę. Ja chcę naprawdę Tobie służyć. Ja chcę obronić to imię chrześcijanin. Ja chcę obronić to imię chrześcijanka. Ja chcę to obronić. Ja chcę to obronić. Jedna siostra do mnie podeszła w Anglii, mówi: bracie, ja już myślałem, ja takie myśli, żeby męża zostawić. On niewierzący, ja nie mogę z nim żyć. Ja nie mogę z nim żyć. I mówi: ja już myślałem nie raz, ale mnie tu w środku męczy. Ja mówię: dobrze, że cię męczy. Dobrze, że cię męczy. Ja mówię: nie zostawię męża swego. Chyba że on by cię wygonił lub on by cię zostawił. Boże Słowo mówi: nie zostawiaj. Na razie nie ma przyczyny. Bądź mu przykładem we wszystkim. I to młoda osoba. Bądź mu żoną. Podawaj mu obiad. Służ mu jak żona. Pokaż przykład z cierpliwością i z wielką modlitwą. To jest postawa chrześcijańska. A uciec od problemu to jest sama lepsza sprawa. Prawda? A stanąć chrześcijaninem i obronić to słowo, trzeba dołożyć starania. Amen? Idziemy do modlitwy, będziemy się modlić, bracia i siostry. Niech On nam pomoże, abyśmy byli chrześcijanami, obronili to imię. Amen.